Witam wszystkich serdecznie. Witam też tych, którzy są spoza Antiochii. Bardzo cieszymy się, że możecie być z nami. Fajnie, że jest nas więcej niż ostatnim razem, w ostatnią niedzielę. W ostatnią niedzielę niestety ludzie kochający sport pokrzyżowali wielu plany, bo tak kochają sport, że są gotowi biec maraton i z tego powodu wiele ulic w części Wrocławia było nieprzejezdnych i niektórzy już wcześniej, dzień wcześniej czy kilka dni wcześniej mówili, słuchaj, ale na pewno nie zjawimy się w niedzielę, dlatego że w ostatnim roku jechaliśmy 1,5 godziny i nie dojechaliśmy. I tak myślimy, że w następnym roku ten wrześniowy weekend, kiedy będzie maraton, prawdopodobnie nabożeństwo przesuniemy i prawdopodobnie będziemy mieli w sobotę wieczorem, a w niedzielę nie będzie wtedy nabożeństwa. W sobotę wieczorem maraton jeszcze nie jest w takim miejscu, żeby nam zabronili dojechać tutaj. Będziemy się modlić, za chwilę będziemy rozważać Boże Słowo, ale najpierw zechciejmy się wszyscy razem pomodlić, dobrze? Pochylmy nasze głowy, zamknijmy oczy. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że możemy to wyznawać i możemy mieć tą pewność, którą wzbudza w nas Duch Święty, że należymy do Ciebie przez Chrystusa Pana, że staliśmy się Twoimi dziećmi, że imię Jezusa jest na naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, i też wyznajemy to, że potrzebujemy wzrostu. Potrzebujemy być coraz bardziej podobni do Chrystusa. Panie, i że do tego potrzebujemy Ciebie, Twojego działania, Twojego słowa, które będzie pobudzać nas, które będzie nas zmieniać od środka. Dlatego prosimy Ciebie bardzo o to, abyś dzisiaj w swojej łasce przyszedł do nas i przesłał do naszych serc takie poselstwo, Panie, które, takie nauczanie, które nas zbuduje, które spowoduje, że będziemy coraz bardziej podobni do Chrystusa. Panie, proszę Ciebie o to w imieniu Jezusa. Amen. Mam pytanie. Ilu na tym miejscu osób, i to jest, powiem od razu, pytanie przede wszystkim do tych, którzy uznają się za naśladowców Chrystusa. Obojętnie, czy jesteście z tej wspólnoty, czy z innej, ale wierzycie, ufacie, że przez to, co Duch Święty uczynił w waszym życiu, staliście się naśladowcami Chrystusa, idziecie za Nim. I mam pytanie do takich wszystkich osób. Podejrzewam, zakładam, że jest u nas olbrzymia większość, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. I pytanie brzmi, ilu z was jest tutaj na tym miejscu i jest doskonałymi? Rano wstajecie sobie, idziecie do lustra, no i tam patrząc na tą zewnętrzną powłokę naszą, a ona oczywiście jest doskonała. Mam nadzieję, że każdy jest pogodzony tak z sobą, że przyjmuje, że w swojej urodzie, w swoim typie urody jest doskonały, nie ma problemu. Ale przecież są też takie momenty, kiedy nie tylko to lustro mamy, ale takie lustro trochę inne, które pozwala nam zajrzeć w siebie, w głąb. W to, jacy jesteśmy w relacjach, w to, jacy jesteśmy, czasami nawet nas nikt nie widzi. Może to wtedy nie jest mniej związane z relacjami. Pozwala nam to zajrzeć trochę tak w nasze myśli, co w naszych myślach się kryje, co w naszych intencjach. I mam pytanie, to pytanie, które zadałem wcześniej, właśnie głównie się tego dotyczy. Ilu z nas, patrząc tak w głąb siebie, zaglądając do swojego życia, patrząc na nasze relacje, mówi, jestem doskonały. Proszę śmiało podnieść rękę. Jak zwykle. Dobrze, no to bardzo mnie cieszy ta odpowiedź na to pytanie, bo to znaczy, że kazanie może trafi w cel. A powiedzmy, ilu z nas by chciało dojść kiedyś do doskonałości? A, tak? Olbrzymia większość. Super. Tak, to jest... Bardzo, bardzo szczerze musimy przyznać, w każdym momencie naszego życia nie jesteśmy doskonali. Gdzieś tam coś możemy zauważać, co jest pewnym brakiem, co nas może niepokoi, co nas denerwuje nawet. Chcielibyśmy być inni w tym momencie. I tak, zacznę od bardzo dobrej wiadomości. Tę odpowiedź na to, że takie przesłanie do tych osób, które dążą do doskonałości, wiedzą, że nie są, ale chcą dojść gdzieś tam kiedyś. Bóg ma łaskę dla każdego z nas, abyśmy mogli do tego miejsca dojść. Bóg w swojej łasce, Bóg i tylko przez to, że Bóg ma tę łaskę, jest to możliwe, abyśmy myśleli o tym z optymizmem. To jest pierwsza część mojego przesłania, ale druga jest znacznie gorsza. Bo że potrzebuję i że ja potrzebuję łaski od Pana Boga, dość łatwo mi to przyjąć. Gdy tak porównam, tak spojrzę na Pana Boga i spojrzę na siebie, no tak, no to łaska od Ciebie, Panie Boże, całkiem nieźle by mi służyła. Tak. Zgadzam się przyjmować łaskę od Ciebie. Druga część odpowiedzi jest natomiast taka, że też potrzebujesz bardzo wiele łaski od innych. Że do tego, żeby dojść tam, gdzie chce Pan Bóg, abyś doszedł, potrzebne jest to, abyś był gotowy też przyjąć łaskę od innych. Żeby inni okazali ci coś, co trzeba i tak będąc szczerym, będąc prawdziwym, autentycznym, musimy uznać za coś, co jest łaską. Czyli coś, na co my nie zasłużyliśmy, na co się nie da zapracować. I żebyśmy... Może w tym momencie niektórzy powiedzą, no ale nigdzie w Biblii to nie jest napisane. Chciałbym, abyśmy właśnie zajrzeli do tekstu, który tego dotyczy. Przez jakiś czas będziemy starali się nauczający, przynajmniej część, może nawet większość kazań, mówić w takiej formule, żeby obejmowała ona taką zasadę, która jest wyrażona w Nowym Testamencie bardzo często jedni drugim. A mianowicie o tych wszystkich rzeczach, które powinniśmy robić jedni wobec drugich. Ja dzisiaj chciałbym, abyśmy rozważali tekst, który jest zawarty w liście do Kolosan w 3 rozdziale, 13 wiersz głównie, ale przeczytajmy od wiersza 12 do wiersza 14, bo one pozwalają zrozumieć ten cały kontekst. I tak, dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Jedni drugim mamy okazywać co? Wyrozumiałość. Gotowi wybaczać sobie nawzajem, czyli gotowi wybaczać sobie, wybaczać jedni drugim, bo to sobie nawzajem jest dokładnie oddany przez ten sam tekst Nowego Testamentu jedni drugim. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko drugiemu, jak Chrystus podarował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Co mamy robić jedni wobec drugich? mamy okazywać sobie wyrozumiałość i mamy sobie nawzajem, ten tekst powiada, mamy sobie nawzajem wybaczać. I to słowo wybaczać jest, które jest tutaj użyte i zresztą w wielu innych miejscach, czasami tłumaczone jako przebaczać, jest słowem, które pochodzi, w którym jest zawarta myśl okazywania łaski. Dokładnie to słowo nawet pochodzi od słowa charis, co znaczy łaska. Czyli mamy jedni drugim okazywać łaskę. Gdy przebaczamy, gdy wybaczamy komuś, gdy ktoś wobec nas zawini, gdy jest jakaś sytuacja, w której czujemy się skrzywdzeni, zostaliśmy skrzywdzeni i następuje z naszej strony wybaczenie, to nic innego jak okazanie łaski. I bardzo byśmy się łatwo zgodzili z tym, że w tym naszym działaniu, jeśli chodzi o nas, dojście do doskonałości, dojście do... przy czym fajnie by było spędzić tutaj pewien czas, ale dzisiaj może się tym nie będziemy tak zajmować i mówić, co znaczy doskonałość, ale to może innym razem. W tym dochodzeniu do doskonałości my bardzo łatwo nam jest zgodzić się z tym, że Pan Bóg musi, jest gotowy i nam wybacza różne rzeczy, przebacza, ale gdy chodzi o to, żeby być gotowym na to, żeby nam przebaczyli ludzie, to jest nam trochę z tym trudno. A bez tego okazuje się, bez tego, żebyśmy nawzajem sobie przebaczali, przebaczanie nigdy nie może, jeśli ma być we właściwym środowisku, we właściwej rzeczywistości, to nie może być działaniem jednostronnym nawzajem sobie, jedni drugim, co zakłada, że i w tą stronę, i w tą stronę przebaczamy. W tym momencie to oznacza, że potrzebujemy tego, żeby gdzieś tam do naszego życia dopłynęła ta łaska tego, że inni nam przebaczyli. I zanim będziemy mówić o przebaczeniu i skąd się ono bierze, jak ono funkcjonuje, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, jeszcze na inną rzecz. I ona jest znowu wyrażona przez to sformułowanie jedni drugim, ale przy czym akurat tutaj, w tym tekście, tak apostoł Paweł to z inspiracji Ducha Świętego sformułował, że wskazał na pewną cechę, pewną rzeczywistość, która wiąże się z tym, że jest to jedni drugim. Mianowicie tam jest takie greckie sformułowanie, które mówi o tym, że w naszym życiu mamy drugich. Ja to bardzo opisowo tutaj przedstawiam. Gdyby ktoś mnie później tam sprawdzał, to proszę dokładnie sprawdzać tekst grecki. Ja staram się tutaj tylko w taki opisowy sposób jakoś to zrobić, żeby nie stworzyć pewien obraz, bo on jest autentyczny, prawdziwy, wierny tej nawet gramatyce greckiej. Więc ten tekst mówi nam, Paweł nam w tym tekście mówi, że w naszym życiu mamy, tam właściwie to słowo jest użyte, mamy inne osoby. Dokładnie używa właśnie tego takiego dziwnego sformułowania drugich. Czyli ja jestem ten, no to są drudzy. I to jest coś, co bardzo często występuje, czy funkcjonuje i nawet w literaturze, czy w sposobie, w jakim literatura zaczęła funkcjonować, bardzo często jest ten schemat wykorzystywany, bo mówi się tak, ludzie bardzo często mówią i dzielą rzeczywistość, dzielą świat na my, oni. I oni są tymi drugimi zawsze. Oni są tymi innymi niż my. My, oni. I ten tekst mówi nam, że w życiu nie ma życia bez nich, bez drugich. W życiu każdego z nas dani nam są ci, których my mamy za drugich innych. I część z tych ludzi pochodzi z naszego wyboru. Część z tych ludzi sobie sami wybraliśmy. I bardzo przeważnie do nich żywimy o wiele cieplejsze uczucia. O wiele nam jest łatwiej ich zaakceptować. Bo sami sobie ostatecznie to wybieraliśmy. Czasami pojawiają się chwile kryzysu, chwile jakichś załamań i wtedy, że nawet ci, których myśmy sobie wybrali, okazuje się, że są bardzo drudzy dla nas, bardzo obcy, bardzo oni, bardzo inni. Kto to jest w naszym życiu, kogo sobie wybieramy? No, to przeważnie jest ta najbliższa osoba, którą sobie wybieramy, żona w naszej rzeczywistości, w rzeczywistości, w której my żyjemy. W rzeczywistości, powiedzmy, innych tam kultury, powiedzmy, indyjskiej, młody człowiek, przedstawiając swoją żonę, by powiedział, nie, to nie jest ta, którą ja wybrałem. On by powiedział, to jest ta, którą moi rodzice mi wybrali. Ale przyjmujemy ich jako kogoś, kto myśmy wybrali. I w związku z tym też wybieramy sobie pewnych przyjaciół. Jak jesteśmy sami, jesteśmy singlami, to robimy to sami. Jak już jesteśmy małżeństwami, to jako małżeństwa wybieramy sobie pewnych przyjaciół. I tutaj jest kwestia tego, że my ich wybieramy i znowu cieplejsze uczucia i jakoś tam łatwiej z nimi, ale w życiu są również ludzie, których nie wybieramy. Nawet już młody człowiek, gdy się żeni, czy młoda kobieta, gdy wychodzi za mąż, no to nie wychodzi za mąż i nie żeni się ten młody człowiek ze względu na to, że teściowie są tacy piękni. Że teściowie to tacy mili ludzie. Nie, on się żeni ze względu na swoją żonę, a teściowie bywają różni. Czasami to bywają ci oni, z którymi my się nie za bardzo, nie do końca zgadzamy. I mówimy, no nie ja wybierałem sobie teściów. Wybierałem żonę, ale teściów to otrzymałem w posagu. I chciałem przez moment opowiedzieć o pewnym człowieku, w którego życiu to niewybieranie sobie pewnych ludzi, to zmuszenie do tego, żeby być związany, żeby być w relacjach z pewnymi ludźmi, bardzo mocno zadziałało. Pozwólcie, że to jest bardzo znana postać, ale zanim pokażemy zdjęcia, ja najpierw przez moment chciałbym tylko kilka słów o niej powiedzieć. W zasadzie to był bardzo młody, bardzo zdolny człowiek. Wybitnie zdolny człowiek. Był obdarowany przez Pana Boga, też bardzo przystojny był i obdarowany fizycznie i też obdarowany intelektualnie. Bardzo dobrze sobie potrafił w życiu radzić i zajmował bardzo w końcu prestiżowe stanowisko jako młody człowiek, ale popadł w konflikt z prawem. I ten konflikt z prawem polegał głównie na tym, że nie zgadzał się z systemem prawa, jaki w jego kraju obowiązywał. A to nie zgadzał się dlatego, że był to system segregacji rasowej. On był czarny, miał czarną skórę, miał kręcone jak Afrykanie włosy, więc jednoznacznie musiał być uznany za Afrykańczyka i w związku z tym nie mógł korzystać z części praw, jakie normalnie by obywatelowi tego państwa czy tego miejsca przysługiwało. I on się z tym nie zgadzał, uważał, że powinna właściwym systemem jest równość, jest równość wszystkich bez względu na kolor. W związku z tym doszło do momentu, kiedy nawet podjął zbrojną walkę z tym systemem. I ta zbrojna walka skończyła się tym, że w wieku prawie 40 lat został złapany, wsadzony do więzienia i w wieku, kiedy miał 40, już 40 kilka lat, miał drugą sprawę, bo drugą rozprawę w więzieniu i ta rozprawa dotyczyła o wiele poważniejszego przestępstwa, bo udowodniono mu wtedy działalność w organizacji zbrojnej, co było zagrożone karą śmierci. I swoim, przy czym nie miał adwokata, sam się bronił razem z grupą swoich współtowarzyszy i w swoim przemówieniu, ostatnim słowie, jakie miał przed sądem, przed tym nim sędzia wydał wyrok, powiedział coś takiego, że on żyje dla społeczeństwa, w którym jest równość i harmonia. I to jest jego ideał. Ale dla tego ideału jest gotowy żyć, pracować, ale gdy też będzie potrzeba, to nawet i zginąć. I potem sędzia, bardzo inteligentny też człowiek, odniósł się do tych słów i w swoim, ogłaszając sentencję, ogłaszając wyrok, powiedział coś takiego: nie dam satysfakcji panu, i tutaj jego imię, nazwisko, i nie uczynię z niego męczennika. Dlatego skazuję jego i jego towarzyszy na dożywocie. Zostali skazani na dożywocie. I to dożywocie wyglądało w bardzo szczególny sposób, bo zostali zabrani do więzienia, które mieściło się na malutkiej wyspie, na oceanie, właściwie w miejscu, gdzie spotyka się Ocean Indyjski z Oceanem Atlantyckim. W tym miejscu te oceany są bardzo zimne i ta wyspa jest przez to dość, mimo że przy Afryce, to jednak zimna. I tam na tej wyspie ubrano go w ubranie, prestiżowe stanowisko, niedawno jeszcze zajmował, kilka lat temu, a teraz ubrano go w ubranie więźnia, które było bardzo skąpe. Dano mu celę, która gdy stanął tak, to właściwie rękoma dotykał obu ścian i w tą stronę tak samo. I miał nie było materaca, tylko koc. I na tym kocu musiał spać. Rano budzono go i musiał przez 12 godzin ciężko pracować. I przez pierwszy okres kontakt z domem rodzinnym, on miał żonę, dzieci, był bardzo ograniczony. Przysługiwał mu jeden list na pół roku. I pewnego razu, prawie pewnie się domyślacie już, o kim opowiadam, pewnego razu strażnik wyczytywał osoby, które dostały list. I czyta i mówi: Mandela, masz list. Więc musiał się zgłosić do biura i w biurze dostał kopertę z listem. I jak najszybciej chciał się znaleźć w swojej celi, żeby przeczytać ten list. I nie otwierał go wcześniej, wszedł do celi i jest koperta i on otwiera ją i wyciąga list. I list wyglądał mniej więcej tak. Może się mi uda. Tak, tak. O. Tak mniej więcej wyglądał list, który on dostał. On nie wiedział, że bardzo chciał przeczytać ten list. Bardzo mu zależało na tym liście, ale okazało się, że z listu zostały jakieś pojedyncze zdania, które nie bardzo się ze sobą łączą. Dlatego, że w więzieniu obowiązywała cenzura i był jeden ze strażników wyznaczony i bardzo dokładnie, z benedyktyńską cierpliwością, żyletką wycinał wszystkie zdania, których według szefostwa więzienia więzień nie powinien, o których nie powinien się dowiedzieć. I z tego pół roku czekał na ten list i po pół roku dostał kartkę, w której było bardzo mało sensu. Może początek. Serdecznie Cię pozdrawiam. I może ostatnie zdania, kocham Cię bardzo. Może nie zostały wycięte. A tak z pozostałości... Jak byście się czuli? Co by było w Waszym sercu? I teraz postarajmy się postawić w miejscu... On wcale nie prosił o to, żeby mieć takich strażników. On wcale nie chciał żyć z takimi ludźmi. Z ludźmi, którzy uważali go za zwierzę właściwie. I którzy na każdym kroku dawali mu znać o tym, że traktują go jak takie półdzikie zwierzę. I to byli ci inni w życiu tego człowieka. I w więzieniu ten człowiek, Nelson Mandela, spędził 27 lat. W całości przeżył 90 kilka lat. To była 1/3 jego życia. 1/3 jego życia w więzieniu. Za to, że na koniec okazało się, że domagał się słusznych rzeczy. Za to, że chciał tego, co na koniec wszyscy przyjęli i powiedzieli, tak, brawo, brawo, bardzo nam się to podoba. To jest to, jak powinno być. Jak byście się czuli? Jaki byłby wasz stosunek do strażnika, z którym na co dzień staracie się, on starał się rozmawiać ze strażnikami. Miał taką ciekawą cechę, pomagała mu w tym jego bystrość, że nawet pytał się strażników o to, jak mają na imiona ich żony, dzieci, jak tam dzieci radzą sobie w szkole. I następnym razem, jak widział tego samego strażnika, to pytał go, słuchaj, a twój syn Janek, to już teraz lepiej z tą matematyką, czy dalej takie problemy? Bo przykładał do tego niesamowite znaczenie. I ten strażnik, o którego pytał o Janka, prawdopodobnie był strażnikiem, który wyciął mu te wszystkie najważniejsze zdania z tego listu. Jakbyście się czuli? Gdy ten 40-letni człowiek wchodził do więzienia, to w jego sercu dominowało jedno. Dominowała agresja i złość. Dominowała agresja i złość. Na pewno nie był dobrze nastawiony do... To dopiero w więzieniu postanowił coś z tym zrobić, że musi coś z tym zrobić. I zaczęło to się zmieniać. I Słowo Boże mówi nam, że my drugim mamy co? Mamy wybaczać. Jeśli nawet oni coś zrobili, coś nam złego. Mamy wybaczać. Inny tekst Nowego Testamentu w 11 rozdziale Ewangelii Marka Pan Jezus mówi nam też o wybaczeniu i mówi nam bardzo radykalne przykazanie. 11 rozdział, tam jest cały taki dłuższy akapit, który mówi o wierze, o tym, jak mamy chodzić w wierze. I ciekawe, że właśnie z tym schodzeniem wiarą Pan Jezus łączy przebaczenie, bo w 25 wierszu jest takie słowo, 25, 26 będziemy czytali. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Jedyną słuszną drogą w stosunku do ludzi, którzy zawinili wobec nas, jest przebaczenie. Jest to, żeby okazać im przebaczenie. Nelsonowi Mandeli to zajęło jakiś czas, żeby tego się nauczyć. I gdzieś po kilkudziesięciu latach uwięzienia w jego sercu zaczęło dominować to drugie nastawienie. Przebaczać. I ja poproszę o pierwsze slajdy. Pierwszy slajd. To jest na wolności Nelson Mandela jeszcze w wieku właśnie około tam 30 paru lat. Tak wyglądał. I proszę drugi slajd. To jest też jeszcze na wolności, tuż przed tym, nim powstała cała ta sprawa z jego uwięzieniem i tak dalej. Ale zatrzymajmy się tutaj na tym slajdzie. I to jest slajd, tak jak Nelson Mandela wyglądał mniej więcej w latach już 80. Pewnego razu, gdy był jeszcze w więzieniu, to było gdzieś w drugiej połowie 80. Jego jeden ze strażników, taki ważniejszy oficer, już wtedy było wiadomo, że trzeba się dogadać z opozycją i rząd podjął pewne działania, żeby starać się jakoś wejść w te rozmowy. Na razie rozmów żadnych nie było, ale jego otrzymał zadanie, żeby jednak oswoić Mandelę z wolnością też. Oswoić Mandelę z tym, co go spotka, gdyby kiedyś miał wyjść na wolność. Początkowo nie myślano o wypuszczeniu go. I ten strażnik przyszedł do niego i mówi: Panie Mandela, już wtedy inaczej się do niego zwracano, mówi, może chciałby pan ze mną pojechać zobaczyć miasto. I zobaczyć, jak to miasto wygląda teraz. No, tyle lat pan tutaj na tej wyspie był uwięziony, potem go przeniesiono niedaleko Kapsztadu. Nie wie pan, co się dzieje na zewnątrz, zobaczmy sobie, jak wygląda miasto. I wyjechali na miasto i w pewnym momencie przejeżdżali gdzieś koło jakiejś kawiarni. Ten strażnik mówi, może wstąpimy, napijemy się herbaty. I oni poszli, usiedli przy stoliku i Mandela był pewny, że ludzie zaczną go poznawać. Zanim go schwytano, wszędzie były porozwieszane listy gończe za nim z jego zdjęciem. Na lotniskach, na dworcach, gdzieś w publicznych miejscach, wszędzie wisiał jego portret, który wyglądał, slajd z powrotem proszę, mniej więcej tak. A gdy usiadł w tej kawiarni, w której pił herbatę z tym strażnikiem, proszę o następny slajd, wyglądał tak. I był zaskoczony, był pewny, że przecież ludzie go poznają. Nikt go nie poznał. Ludzie przechodzili obok i w ogóle nie rozumieli, kto to jest. Nikt nie zwrócił na niego uwagi. I to dla nas to może mieć takie niewielkie znaczenie, ale dla niego to oznaczało, że ktoś mu ukradł prawie 30 lat jego życia. Ktoś wziął prawie 30 lat jego życia i tak jak gdyby je gdzieś sobie wyrzucił zupełnie. I jedynym sposobem na to, że coś mamy wobec tych drugich, wobec tych innych jest to, jest przebaczenie. I Słowo Boże wyraźnie mówi nam, jak mamy przebaczyć. Czy jesteście ciekawi, czy było przebaczenie w sercu Mandeli na pewno? Czy Mandela jakoś przebaczył? To poproszę o następne slajdy. Tylko to jest moment zaprzysiężenia Nelsona Mandeli na pierwszego prezydenta RPA w nowej rzeczywistości. I pierwszego czarnego prezydenta RPA, Republiki Południowej Afryki. I następny slajd. I gdy składał tą przysięgę w Pretorii, plac przed budynkiem parlamentu, przepraszam, przed budynkiem rządu, budynek parlamentu jest w Kapsztad, a przed budynkiem rządu był wypełniony niesamowitym tłumem ludzi. Twierdzono, że było to największe zgromadzenie głów państwa, królów, premierów, wszystkich liderów światowych. Nigdy przedtem jeszcze tylu ważnych ludzi nie spotkało się na jednym miejscu. I proszę następny slajd. I dla tych najważniejszych ludzi były zarezerwowane miejsca tutaj gdzieś w tych okolicach, tam w okolicach tego podium, na którym i Mandela, i też prezydent de Klerk składali przysięgę, i drugi wiceprezydent składał przysięgę. I wśród tych ludzi, którzy byli tam, którzy siedzieli w tym honorowym miejscu, wśród tych głów państwa, królów, byli też strażnicy Mandeli, których on osobiście zaprosił na swoją inaugurację. Dlatego, że z wieloma z nimi później przez wiele lat utrzymywał dość takie całkiem przyjacielskie stosunki. Wysyłał im kartki świąteczne, zapraszał ich i ich rodziny do swojej rezydencji, dlatego że zupełnie im przebaczył. Skąd się bierze w sercu człowieka przebaczenie? Ten list do Kolosan wyraźnie nam wskazuje na miejsce, na miejsca, skąd się bierze przebaczenie w naszym życiu. Po pierwsze, przebaczenie w naszym życiu bierze się stąd, że Chrystus nam darował. Że jesteśmy otwarci na tą niesamowitą łaskę, jaka przez Chrystusa Pana w przebaczeniu spływa do naszego życia. Jeśli nie doświadczamy tej łaski, jeśli nie zamykamy się na to przebaczenie od Boga, to bardzo trudno jest nam być też łaskawym w przebaczeniu dla innych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka mówi nam o tym, że jest potrzebna do tego, żeby przebaczać, wyrozumiałość. Wyrozumiałość oznacza zrozumienie, że ci drudzy, ci dani do naszego życia, którzy czasami wypróbowują nasze nerwy, którzy czasami doprowadzają nas do pasji, są takimi samymi ludźmi jak my. Wyrozumiałość to oznacza to, że ja rozumiem, że nawet jeśli ty zrobiłeś coś bardzo złego, to jesteś takim samym człowiekiem jak ja. Taką samą osobą jak ja. I również ja nie jestem człowiekiem bez winy. Nie jestem człowiekiem, który nie doprowadził czasami kogoś do szewskiej pasji. Który czasami zawiódł. I wyrozumiałość powoduje, że jesteśmy ludźmi gotowymi do tego, żeby przebaczać. Ale później są bardzo ważne rzeczy powiedziane o nas, Paweł powiada, że tak, że mamy serdeczne współczucie, mamy dobroć, mamy pokorę, łagodność, cierpliwość. Co to wszystko jest? O co w tym wszystkim chodzi? To chodzi o nasz charakter. I ja zostawię to, bo w zasadzie gdybym zaczął omawiać po kolei tutaj te rzeczy z naszego charakteru, to musiałbym się bawić w jakieś takie banalne opisy. Zostawmy to. Jest jasne. Nikt z nas, wszyscy na pewno będziemy sobie cenić i dobroć, i współczucie, i pokorę, łagodność, cierpliwość. Jesteśmy jak najbardziej za tymi rzeczy. To są rzeczy, które nas pociągają, które są takie przyjemne, miłe. Zresztą są one też, charakteryzują one owoc Ducha Świętego. I na koniec Paweł mówi, że to wszystko, w tym wszystkim też najważniejsza jest miłość. I ciekawa rzecz, że tam wcześniej było coś z charakterem, a miłość jest osobno. Miłość jest wymieniona osobno. Czy miłość to jest część naszego charakteru? Czy cechą charakteru jest miłość? Nie jest cechą charakteru miłość. Może różnie myślimy, ale tutaj niektórzy dobrze mówią, miłość nie jest cechą charakteru. Bo miłość to jest wszystko to, co się dzieje. Miłość to wszystko to, co się robi, a nie cecha charakteru. To charakter powoduje, że miłość w naszym wykonaniu będzie dobra. Że miłość na przykład w naszym wykonaniu będzie pozbawiona tego, bo że ja ciebie kocham, ale w zamian za coś. Niektórzy kochają w zamian za coś. Niektórzy kochają w zamian za olbrzymi majątek, jaki ktoś im zostawi. Niektórzy, właściwie byłoby powiedzieć, udają miłość. Na zewnątrz pokazują miłość ze względu na korzyść, jaka może wiązać się z tym, że będą wytrwali w udawaniu tej miłości. Ale tak naprawdę miłość nie jest związana z tym, co ja dostanę. Miłość to jest motywacja do tego, żeby mieć pewne, okazywać pewne rzeczy, motywacja do tego, żeby robić coś. Motywacja do tego, żeby pewne rzeczy w relacjach się działy. Żeby o pewne rzeczy w relacjach dbać. I z tego powodu Paweł powiada, że ona, że we wszystkim, we wszystkich rzeczach, jakie robimy, naszą motywacją, dokładnie to oznacza zdanie, że mamy kierować się miłością, to znaczy motywować nas ma miłość. Mamy być motywowani tym, że wszyscy, nawet ci inni, nawet ci drudzy, którzy może zostali na siłę dani do mojego życia, jak ci strażnicy w życiu Nelsona Mandeli. Nawet oni są godni tego, żeby okazana została im miłość. I moją motywacją w stosunku do nich, czy naszą motywacją w stosunku do takich ludzi jest miłość. Motywacją tego, co my robimy w relacji z nimi. W związku z tym, że do tego, żeby przebaczać, potrzebny jest i ten charakter, łagodność, cierpliwość, pokora i potem trzeba być motywowanym miłością, to powstaje takie zapętlenie tutaj. Powstaje takie zapętlenie. I to zapętlenie może wyglądać, jest wyrażane w taki sposób. Zapętlenie wyraża się tak. Tak, ale ja nie jestem jeszcze na tyle cierpliwy, nie jestem taki łagodny, nie mam tyle pokory i ta moja miłość mnie tak jeszcze nie motywuje do tego, żebym tak wszystko przebaczał. A w związku z tym, nie. Akurat mam taki problem z tym, co Felix zrobił w moim życiu, że tym razem mu nie odpuszczę, nie przebaczę. Brakuje mi cierpliwości do tego i tak dalej, tej pokory i tak. I w drugą stronę to zapętlenie powoduje, że bez przebaczenia nie wzrastamy ani w pokorze, ani w cierpliwości, ani w łagodności, ani w dobroci, ani we współczuciu. Im więcej przebaczamy, tym bardziej wzrastamy w tych rzeczach. Tym bardziej te rzeczy rosną. To są takie nawzajem napędzające się rzeczy. Przebaczam, mam więcej współczucia, żeby przebaczyć następny raz. Odpuszczam, mam więcej cierpliwości, żeby, gdy następny raz coś się stanie, znowu być gotowym do przebaczenia. I im więcej przebaczam, tym bardziej się motywuję do tego, żeby moje życie było życiem kierowanym miłością. Tym bardziej jestem zmotywowany na miłość. Im mniej przebaczam, tym trudniej mi się zdobyć na miłość. I wtedy tym bardziej to podpowiada mi, nie mam tyle miłości, więc nie przebaczam. I tylko od nas, tylko od każdego z nas zależy jedno. Taka osobista decyzja, która zerwie z tym zapętleniem. I ta osobista decyzja właśnie jest w momencie, gdy ktoś nam coś robi, gdy ktoś nas skrzywdzi. I w tej osobistej decyzji my musimy powiedzieć, wybieram, decyduję się być osobą, która pójdzie za przykładem Chrystusa Pana. Jak mamy przebaczać innym? Ten 13 wiersz powiada, jak Chrystus darował wam. Gdy nie masz siły do tego, żeby przebaczyć, zacznij patrzeć na to, jak Chrystus darował tobie. Zacznij medytować, zacznij studiować, zacznij zagłębiać się w to, jak On przebaczył tobie. I zobaczysz, ile go to kosztowało. I zobaczysz wtedy, że Pan Bóg wyposaża cię w zdolność do przebaczenia. Właściwie to te slajdy z inauguracji urzędowania Nelsona Mandeli kończą historię jego uwięzienia, historię jego zmagania tego wewnętrznego w kwestii przebaczenia, ale Pan Bóg go pobłogosławił. Pobłogosławił tym, że on w wyjątkowy sposób, wtedy, kiedy już przestał być właściwie prezydentem, mężem stanu, już był emerytem. Poszedł na emeryturę dość późno, bo w wieku 82 lat dopiero został emerytem i przeżył jeszcze 13 lat. I te 13 lat przeżył w taki wyjątkowy sposób. Był prywatną osobą, ale bardzo ludzie cenili spotykać się z nim. Ja chciałbym, żeby pokazane zostały trzy slajdy. Na koniec, pierwszy slajd. Dalej proszę. Osobą, która go spotkała, była pani królowa brytyjska. Pani królowa była, jak widzicie tutaj, no, wystrojona niesamowicie. Miała przy tym jakiś tam order królewski, a Nelson Mandela też był odznaczany przez nią, więc też był wystrojony. I może takie dygresja drobna, gdy Nelson bardzo zwracał uwagę na dwie rzeczy w czasie swojego urzędowania jako prezydent. Na to, jak się ubierał, zawsze był porządnie ubrany, tak. On mówi, że on się nie ubiera dla siebie, on się ubiera dla innych, żeby okazać szacunek innym. I pewnego razu pojechał do jakiegoś kraju i miał spotkanie z rządem tego kraju, chyba było w Afryce, i ministrowie, prezydent, premier przyszli tak byle jak ubrani. Nelson na nich nakrzyczał, że to jest absolutnie wykluczone, że pokazują brak respektu dla innych. I druga rzecz, to po tych 27 latach więzienia on nigdy nie użył niecenzuralnego słowa w czasie, gdy już był na wolności i był obserwowany. Twierdzą jego znajomi, że również w więzieniu nigdy nie używał niecenzuralnych słów. Przebywając w bardzo trudnym środowisku, zawsze dbał o to, żeby w bardzo łagodny sposób się wypowiadać. Ale później, to było jeszcze za jego prezydentury, gdy spotkał się z królową. Następny slajd poproszę. Tutaj ma 94 lata. To jest przeddzień jego urodzin, 94 lata, i przyjechał go odwiedzić Bill Clinton, prezydent Stanów Zjednoczonych. I proszę jeszcze jeden slajd. To właśnie jest to spotkanie w przeddzień urodzin, 94. urodzin Nelsona Mandeli. Był schorowany, bardzo słaby, nawet nie mógł wstać, żeby się przywitać z tymi różnymi swoimi gośćmi, ale ludzie bardzo chcieli go spotkać. Ludzie bardzo chcieli go spotkać. Jedną z rzeczy, która spowoduje to, którą spowoduje przebaczenie w twoim sercu, jedną z rzeczy będzie to, że Pan Bóg nagrodzi cię tym, że będziesz szanowany wśród innych ludzi. Im bardziej przebaczasz, tym bardziej jesteś szanowany. Tym bardziej Bóg wyposaża cię w szacunek, którym cieszysz się u innych ludzi. Powstaniemy, będziemy się modlić. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie teraz i jesteśmy dotknięci, Panie, tym, jak bardzo nas, Panie, zmienia Twoje przebaczenie. Panie, jak bardzo wielką cenę też zapłaciłeś za to, że nasze grzechy są przebaczone. Chrystus na krzyżu, Jego krew, Jego śmierć, to wszystko mówi nam o tym, że Bóg nam przebaczył, że jesteśmy ludźmi, którym odpuszczono grzechy, że każda z tych rzeczy, której byliśmy winni, powodowała tę krew, tę śmierć, ten krzyż. Panie, w tym momencie dziękujemy Ci za to. I daj nam wejść w głębię tego, daj nam zrozumieć głębię tego, tak abyśmy my stali się tak samo przebaczający. Abyśmy, gdy stajemy w modlitwie przed Tobą, to stawali po to, żeby innym odpuścić, żeby innym przebaczyć, żeby brać łaskę i łaski udzielać. Panie, potrzebujemy tego, aby łaska płynęła i od Ciebie, ale też od innych ludzi, Panie, do naszego życia i z naszego życia do innych ludzi. Daj, abyśmy przebaczali sobie nawzajem, jedni drugim. Panie, dziękujemy za tych, których dałeś do naszego życia, za tych drugich, którzy są w naszym życiu. Panie, dziękujemy za tych, którzy czasami naszą cierpliwość wypróbowują, którzy czasami skrzywdzili nas. Panie, i to wszystko chcemy przynieść przed Twój tron i wziąć na to przebaczenie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.